serdecznie dziękujemy księdzu generałowi za to piękne wspomnienie, gawędę, które rzeczywiście przybliżyła nam ojca jako wychowawcę tych pierwszych pokoleń chrystusowców i oczywiście sióstr misjonarek. Tak jak wspomniałem na początku, dzisiejsze spotkanie ma taki międzypokoleniowy wymiar i z pewnością dla nas młodszych chrystusowców i młodszych misjonarek jest to konkretne wezwanie, aby poprzez wspomnienie, czy też po powrót do tej spuścizny, jaką ojciec zostawił w literaturze, ale przede wszystkim przywołując jego jako osobę sługi Bożego, przecież kandydat na ołtarzu, żeby on dla nas tu i teraz, w XXI wieku i w kolejnych latach, był też wychowawcą. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do wygłoszenia kolejnego referatu. Przełożoną kontraktą siostry misjonarek, siostry dr Ewę Kaczmarek.
Zamieszkania. Czy zagrożenie było takie, jak jest informacji zgromadzonych w IPN-ie, wynika, że Ksiądz Ignacy dla księdza Ignacego Posadzego zbierano wszelkie informacje, zarówno z przeszłości, jak i z teraźniejszości. Bezpieka w Szczecinie w sprawozdaniach za miesiąc marzec, 50 rok, zauważyła, że wśród Chrystusowców wzmaga się rygor zakonny. Dzieje się tak za sprawą działalności przełożonego generalnego, który wywiera nacisk na poszczególnych księży, by nie angażowali się politycznie. Tych zaś, którzy się angażują, przenosi karnie na gorsze parafie. Zaniepokojenie władzy budziły jego częste przyjazdy na teren województwa. W czasie miesięcznego dnia skupienia omawia on bowiem sprawy politycznego zaangażowania księży i przestrzega przed tym. Wskutek działalności przełożonego tylko jeden Chrystusowiec wziął udział w zjeździe księży, którzy byli zaangażowani w Caritasie Państwowym we Wrocławiu. Postawa księdza Posadzego zmusiła Urząd Wojewódzki Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie do współpracy z oddziałem w Poznaniu w celu wspólnego działania i zbierania jak największej ilości materiałów do rozpracowania. Wiadomości przesłane ze Szczecina do Poznania, uzyskane od TW, ukazują księdza Posadzego w bardzo złym świetle. Po wojnie, aż do dnia dzisiejszego, czytamy w notatce, nieubłagany druk Polski Ludowej, ale niesamowity spryt lawirowania. W zebranych materiałach jest wiele informacji nieścisłych, często nieprawdziwych. Obrazują one jednak ogromną niechęć i wrogość skierowaną na osobę przełożonego generalnego. Prym wiedzie oskarżenie o działalność antyradziecką i przypodobywanie księży do pracy w Związku Radzieckim, którzy tutaj też cytuję, drogą indywidualnych przerzutów mieli być przemycani do pracy na wschodzie. Podróż powrotną natomiast z Azji miał ojciec odbywać w charakterze kupca, by w ten sposób, nie skłócając potężej, kontaktować się z różnymi osobami w Związku Radzieckim. Są też wzmianki o układach z Gestapo, o wysyłaniu księży do fabryk w Niemczech z misją walczenia z komunistami wśród Polaków. Niemało jest informacji o przekupowaniu cenzury, o przekupowaniu tzw. wyznaniowców oraz o finansowych machlojkach. Najwięcej miejsca poświęcano układom z Watykanem. Według ich opinii ksiądz Posadzy utrzymywany jest specjalnie przy władzy przez Stolicę Apostolską, ponieważ, cytat, jest niezastąpiony w swojej robocie, za co już kilkakrotnie był przez Watykan wyróżniony. W zestawieniu informacji oddziału ze Szczecina i Poznania można zauważyć ogromną niechęć szczecińskiej bezpieki i większą dbałość o prawdziwość informacji ze strony ich kolegów z Poznania. We wrześniu 1953 roku referent Urzędu do Spraw Wyznań przesłał do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu charakterystykę dotychczasowej działalności księdza Posadzego z nastawieniem, zaznaczeniem, że nastawienie jego do obecnej rzeczywistości jest złe i pobłażliwe. W raporcie o rozpoczęciu wstępnego rozpracowania odnotowano, że Posadzy jako generalny przełożony Chrystusowców jest w ścisłym kontakcie z Watykanem. Do 1939 roku był redaktorem czasopisma katolickiego, w którym pisał szereg artykułów szkalujących ustrój socjalistyczny. Według doniesień specjalnych zarejestrowano bardzo szerokie kontakty Posadzego z zagranicą. Anglia, Niemcy Zachodnie, Francja, USA. Również dużą ilość kontaktów odnotowano w kraju. Na terenie obszaru województwa poznańskiego zarejestrowano około 72 kontakty, w tym większość z ludźmi świeckimi. W dokumencie podkreślono, że Posadzy jest zdecydowanym wrogiem Polski Ludowej. Dlatego zakładać należy, że prowadzi działalność szpiegowską. Informacja ta została jeszcze raz potwierdzona w marcu 1953 roku. W związku z tym zaplanowano. Zebrać informacje o działalności przed rokiem 1939, opracować i ustalić charakter kontaktów osób świeckich z terenu Poznania, którzy mają kontakt z księdzem Posadzym i wytypować osobę na werbunek. Następnie inwigilować opracowane kontakty i czwarte ustalić uczniów szkół średnich, którzy noszą się z zamiarem wstąpienia do seminarium w celu opracowania odpowiednich kandydatów i po wyrwunku wprowadzić ich do Chrystusowca. Od daty 9 kwietnia 1953 roku założono sprawę na ojca Kosadzego, nadano jej kryptonim Tomasz, uzasadnienie następujące. Prowadził antykomunistyczną działalność publicystyczną, utrzymuje kontakty z księżmi na Zachodzie, zbiera informacje od księży z Polski, przesyła na Zachód, przejął Instytut Wschodni i ostatnie Departament 11 NBP ma dokumenty, że Chrystusowcy byli dobrze traktowani przez okupantów, choć Chrystusowcy twierdzą inaczej. Cytat. Kolejna informacja z maja tego roku znów dotyczy domniemanego szpiegostwa. Czytamy w niej. Zachodzi podejrzenie, że sam Kosadzy w mocno zakamuflowanej formie może prowadzić robotę szpiegowską. Wychowuje klerygów w wrogim nastawieniu do Związku Radzieckiego. Utrzymuje bardzo liczne kontakty z państwami kapitalistycznymi. Dlatego kolejny raz polecono szukać agentury, która ma dotarcie do Kosadzego, posyłać wtyczki do seminarium i poddać pod ścisłą inwigilację korespondencję, zarówno przychodzącą, jak i wychodzącą. Po kilku miesiącach potwierdzono, że ksiądz Kosadzy utrzymuje kontakty z osobami z USA, Anglii i Francji. Dlatego w rozpracowaniu skupiono się na ustaleniu jego kontaktów z osobami świeckimi, spośród których zaczęto typować na wyrwunek. We wrześniu ustalono personel świecki, który był zatrudniony w seminarium. W październiku Bestyka pozyskała potwierdzenie wcześniejszych informacji, że ukrytym celem zgromadzenia jest przygotowanie księży do pracy w Związku Radzieckim. Ponieważ do września 1953 roku nikt się nie zgodził na agenturę, zaplanowano zbadać bliższe kontakty Kosadzego, zebrać dane o osobach, które się kontaktują z Kosadzym, ustalić osoby zamieszkałe w domu, zebrać o nich informacje i rozpracować kleryków z kursu 6. Od września 1954 roku UB miało dotarć do seminarium przez agenta Saty, którego zadaniem było rozpracowywanie kleryków. Inny tajny współpracownik, kryptonim Orzeł, w informacjach przekazywanych w bezpiece charakteryzował Kosadzego jako spryciarza, do którego nie można się zbliżyć bez podejrzeń. Według niego księża chrystusowcy tylko udają patriotów, a tak naprawdę są z Kosadzem. Według tej informacji w latach 1946-48 Kosadze utrzymywał szereg kontaktów z przedstawicielami placówek dyplomatycznych. W 1954 roku pozyskano kontakt z Kolarskim. Jego zadaniem było rozpracowanie ludzi, którym przełożony generalny ufa najbardziej. Za pomocą rozbudowującej się agentury śledzono wszystkie poczynania księdza Kosadzego i zbierano informacje przydatne w jak najlepszym rozpracowaniu. Między innymi dozorowano każde przedsięwzięcie dotyczące założenia zgromadzenia żeńskiego, i już w 1957 roku, w listopadzie, przesłano do MSW w Warszawie informacje o decyzji kapituły dotyczącej założenia zgromadzenia żeńskiego wśród Polonii. Dla wyjaśnienia tych młodszych powiem, że był zakaz tworzenia zgromadzeń. Dlatego powstawało ukrycie. Niby. Przez kolejne lata nastawienie bezpieki do generała chrystusowców nie uległo zmianie. W notatce z kwietnia 1959 roku Kosadzy przedstawiony został kolejny raz jako wróg Związku Radzieckiego, wrogo występujący przeciwko ustrojowi. Przeciwko niemu przemawia to, że po 1956 roku zaczął represjonować księży za działalność postępową w poprzednim okresie. Dokonywał przeniesienia księży na mniejsze placówki za ich kolaborację na rzecz komunizmu, a w swoich wystąpieniach wzywał do męczeństwa za wiarę. Ciekawych informacji o Kosadzym dostarcza notatka kierownika referatu do spraw wyznań sporządzona po przeprowadzonej z nim rozmowie. Wynika z niej, że ojciec w każdym spotkanym człowieku widział dziecko Boże i należy się troszczyć o jego zbawienie. Referent z rozbrajającą szczerością opisuje szczegóły rozmowy. I tutaj będzie dłuższy tytuł. Ksiądz Kosadzy zainteresował się moją osobą, stawiając mi pytanie, czy jestem wierzący i ochrzczony. Ksiądz Kosadzy dalej mówił, że w Polsce ludzi bez chrztu jest bardzo mało. Przecież pan Gieruch i pan Cerankiewicz byli ochrzczeni. Przyjmowali pierwszą komunię świętą. Dopiero od 16 lat przestali praktykować. Stawiłem mu wówczas pytanie, skąd taka pewność i dobra znajomość sprawy. Ksiądz posadzony ze śmiechem powiedział, przecież mamy swoich ludzi wszędzie. Dalej ksiądz posady zapytał, czy chodzę do kościoła i czy żona jest również niewierząca, bo przecież w Polsce kobiet niewierzących nie ma. Kiedy mu odpowiedziałem, że sprawy wiary i kościoła mnie nie obchodzą, to zwrócił uwagę, że nawet z ciekawości, co się tam dzieje, nie chodzę do kościoła. Następnie przeszedł do spraw ideologicznych i marksizmu, stwierdzając przy tym, że nasza ideologia jest bardzo późna, a przez ludzi mądrych i uczonych nie popierana. W czasie prowadzonej rozmowy ksiądz Posadzy zachowywał się bardzo spokojnie. Z lektury notatki wynika, że ojciec Posadzy potrafił szczerze i odważnie wyrażać swoje poglądy również w konfrontacji z przedstawicielami aparatu władzy. Na początku cytowanej rozmowy skomentował. Władze państwowe przejrzały, że zbyt daleko się posunęły. Przecież naród polski jest bardzo religijny i z kościołem związany. I dlatego te błędy się dziś prostuje. W 1960 roku w celu wymuszenia na przełożonym generalnym opowiedzenia się za polityką PRL-u postawiono warunek, iż to będzie decydowało o istnieniu zakonu. Ponieważ wywierane naciski nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, zaplanowano rozwiązanie seminarium. W przeprowadzonej dyskusji przedstawiono następujące konsekwencje takiej decyzji. Po pierwsze, rozwiązanie seminarium spowoduje poderwanie autorytetu i osłabi despotyzm generała. Drugie, ośmieli tych chrystusowców, którzy boją się Posadzego, do śmielszego zaangażowania w prób postępowych i rozwijania zakonu od wewnątrz. Ale po trzecie, po zlikwidowaniu seminarium księża towarzystwa mogą rozpętać wrogą propagandę wśród Polonii. A to byłoby nieskazane. Prawdopodobnie ten warunek przeważył, że seminarium nie zostało rozwiązane. Rok później poznańska bezpieka informowała centralę w Warszawie, że stało kształtu działalności księdza Posadzego wynika, że nie liczy się z zarządzeniami władz państwowych, ignoruje wszelkie przepisy oraz działa wyraźnie na niekorzyść państwa. Świadczą o tym represje wobec niektórych księży postępowych. Dyscyplinowanie niektórych księży, jak odnotowano, przysporzyło Posadzemu nieco problemu i zmniejszyło popularność wśród współbraci. W celu utrzymania takiej atmosfery i wytworzenia jeszcze szerszej opozycji wśród księży proponowano zastosować represje, zarówno wobec przełożonego, jak i całego zgromadzenia. Po pierwsze, planowano uniemożliwić wyjazd na wizytację placówek zagranicznych przez wykorzystanie paszportu. Równocześnie przez okres jednego roku ograniczyć wszelkie wyjazdy za granicę poszczególnych księży. Następnie celem zmniejszenia stanu osobowego w porozumieniu z wojskową komendą dokonać poboru części alumnów do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Ze względu na wysokie zaległości finansowe dokonać przejęcia budynku wraz z gruntem w Morawsku. Znajdujące się tam siostry zakonne zmusić do opuszczenia tego terenu. W związku niezapłacenie podatków spowodować natychmiastowe zabranie ruchomości i wystawienie ich na licytację. Aby ograniczyć źródła dochodu, postulowano przeprowadzenie kontroli finansowej w księgarni, a następnie nałożyć odpowiedni wysoki domiar finansowy, a w konsekwencji wycofać udzieloną koncesję na prowadzenie handlu. Tutaj też donoszono, że handel odbywa się tak zwaną ladą. Nawet gdzieś tam jeden obliczył, że od godziny 8 do 13 sprzedaje się na 1000 zł, a to nie jest odnotowane w księgach. Dla dalszego ograniczenia źródeł dochodu sugerowano odebranie prawa redagowania mszy świętych. Niezależnie od powyższych wniosków z polecenia kierownictwa Departamentu III planowano podjąć szereg innych represji. Między innymi przewidziano likwidację niższego seminarium i usunięcie zwolenników przełożonego z kontraktu w parafii w województwie szczecińskim. Bezpieka wyrażała nadzieję, że realizacja powyższych przedsięwzięć zahamuje i powstrzyma dalsze próby stosowania szykan wobec księży zaangażowanych i wyrażających chęć działalności w kole księży Caritas. Ponadto spodziewano się, że represje stworzą dodatkowe trudności w prowadzeniu zgromadzenia i organizowaniu działalności. Zgodnie z tym planem w lipcu 1962 roku decyzją władz administracyjnych zlikwidowano niższe seminarium duchowe w Świdnicy. Ojciec posadzy interweniował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Oświaty, ale decyzja została podtrzymana. Dwa miesiące później Wydział IV w Poznaniu nawiązał oficjalny kontakt z ojcem posadzym jako generałem zakonu. Prowadzone z nim rozmowy miały na celu za cenę różnych ustępstw wobec zakonów neutralizować wrogą działalność zakonników w kraju. Jak zaznaczył oficer prowadzący rozmowy, posady znane wcześniej ze swego jawnie wrogiego stosunku do komunizmu nieco się zmienił i jawnie wrogo już nie występuje. Ponieważ naciski stosowane na generała w celu wymuszenia pożądanego zachowania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, podjęto intensywną akcję, która szła w dwóch kierunkach. Z jednej strony próbowano doprowadzić do osłabienia jego autorytetu w zgromadzeniu, z drugiej zaś wprowadzić go w konflikt z prymasem. Za pomocą tzw. propagandy szeptanej, która była powszechnie stosowana przez bezpiekę, oskarżano księdza Posadzego o złe kierowanie zgromadzeniem, o nielegalne zakładanie zgromadzenia żeńskiego, o zbytnią zżarczość wobec biskupów. Starano się utrwalić wśród chrystusowców obraz księdza Posadzego, który, jak powtarzano, cytuję, skłania się przed fioletami, a jakby któryś biskup go topnął, to by jeszcze podziękował. Wszelkimi sposobami przemycano informacje, że sprawy Polonii są nieuporządkowane. Ostatecznym celem akcji podjętej przez bezpiekę miało być doprowadzenie do wizytacji w zgromadzeniu i odsunięcie księdza Posadzego od sprawowanej funkcji. List o nieporządkach w towarzystwie i o sprawowaniu władzy przez generała skierowano do prymasa i do rozesłano wszystkim księżom chrystusowcom. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński z odpowiedzi nakazał wizytację kanoniczną zgromadzenia. Przed rozpoczęciem wizytacji, w czasie jej trwania, władze wojewódzkie w Poznaniu podjęły szereg działań wymierzonych w osobę księdza Posadzego. Jednym z nich było podstępne prowadzenie rozmowy z księdzem Posadzym przez kierownika grupy 5 Wydziału 3. Ojciec był przekonany, że rozmawia z zastępcą kierownika sekcji paszportu. Po tym spotkaniu polecono, by rozmowy z Posadzym koniecznie nagrywać, następnie śledzić i wszystkie materiały włączyć do sprawy bezpośredniego rozpracowania. Ciekawa jest charakterystyka, jaką funkcjonariusz prowadzący rozmowy wystawił ojcu Posadzemu. Mimo podeszłego wieku reprezentuje sobą człowieka pełnego życia, rzutkości i ambicji. Mimo zajmowanego wysokiego stanowiska w zakonie i hierarchii kościelnej w rozmowie wykazywał wielką skromność i bezpośredniość. Po tej rozmowie prawdopodobnie podjęto decyzję o przedstawieniu przełożonego jako człowieka lojalnego wobec władzy, a nawet współpracującego z władzą. Od tego też momentu coraz częściej pojawiają się oskarżenia o kolaborację z komunistami. Świadczy o tym również polecenie Wydziału IV w Poznaniu, aby celem utwierdzenia wizytatora w przekonaniu, tu cytat, że przełożony kolaboruje z komunistami, w czasie trwania wizytacji udzielić kilku decyzji pozytywnych chrystusowcom, starającym się o wyjazd za granicę. W dalszej części notatki czytamy. W zależności od wyników wizytacji tak pokierujemy dalszymi przedsięwzięciami operacyjnymi, aby spowodować osłabienie pozycji Posadzego. W połowie lat 60. celem podejmowanych przez aparat partyjny działań było pogłębienie lojalnego stosunku do władzy i państwa i działania dezintegracyjne. Między innymi miały one prowadzić do konfliktów między zakonami a prymasem. Działaniom dezintegracyjnym sprzyjała sytuacja, która była wytworzona po Soborze Watykańskim II, kiedy to zaznaczyło się dożebie do włączenia zakonów do duszpasterstwa i podporządkowanie ich działalności ordynariuszom. Zakony oceniły to jako zarzut na ich odrębność, i to wytworzyło w zakonach postawę izolacji i tylko formalnego przyjmowania zaleceń prymasa. Studiując postawę ojca Posadzego, można zauważyć jego niezmiennie lojalną postawę wobec hierarchii Kościoła. W spotkaniach z przedstawicielami władzy zawsze bronił stanowiska prymasa. Jeden z urzędników stwierdził nawet, Posadzy pragną udowodnić, że biskupi są w znacznie gorszej sytuacji, ponieważ nie posiadają do dyspozycji takich środków, jakie posiada władza państwowa. Poglądy, jakie przełożony generalny przyjmował w rozmowach z władzami, określono jako reprezentatywne dla stanowiska hierarchii Kościoła w Polsce, a argumenty, którymi się posługiwał, jako zaczerpnięte z materiałów pochodzących ze źródeł Episkopatu Polskiego. W notatce ze spotkania odbytego w listopadzie 1967 roku zaznaczono. Posadzy zadeklarował się jako zwolennik przestrzegania uchwał podjętych na czerwcowym posiedzeniu Episkopatu, a wysiłki administracji mające na celu objęcie swym nadzorem wielu dziedzin działalności Kościoła uznał za przejaw niepełnej wolności sumienia i wyznania w Polsce Ludowej. Jednym z obowiązków przełożonego generalnego była troska o realizację charyzmatów i podejmowanie pracy duszpasterskiej wśród Polonii. Ksiądz Posady wielokrotnie jeździł do Warszawy, do Urzędu do Spraw Wyznań, prosząc o paszporty dla księży. Odmowę zawsze przeżywał bardzo boleśnie, narzekając na krótkowzroczność przedstawicieli władzy. W swoim dzienniku pod datą 29 grudnia 1959 roku zapisał: w sprawie wyjazdu księży za granicę absolutnie negatywne. Istna burza. Stek zarzutów pod adresem towarzystwa i naszych kapłanów w kraju. Perspektywy liche, a wręcz beznadziejne. A przecież to nasze posłannictwo. Takie potrzeby. A tu taka krótkowzroczność biurokratów. Wszechwładnego UB. Brak zrozumienia istotnych potrzeb wychodztwa. Z jednej strony mówi się o kontaktach z emigracją, o przyciąganiu Polonii zagranicznej. Z drugiej strony zacietrzewienie, brak zmysłu polskiego. Brak zrozumienia polskiej racji stanu. Ufam, że królowa wychodztwa polskiego obróci wszystko na dobre. Ufam, że pojedziemy. Brak pozytywnych decyzji w sprawie paszportów, zamknięcie niższego seminarium w Świdnicy, szantaż zamknięcia wyższego seminarium, czy nawet zagrożenie likwidacji Zgromadzenia Chrystusowców zmusiły ojca Posadzego do większej ostrożności w wypowiadaniu swoich poglądów i podjęcie pewnego rodzaju gry z przedstawicielami władzy. Ta pozorna zmiana została zauważona i odnotowana przez służby bezpieczeństwa. Cytuję. Jakkolwiek Posadzy jest zdecydowanym przeciwnikiem ustroju socjalistycznego, to jednak w swych oficjalnych wystąpieniach zaprzestał jawnego szkalowania i krytykowania posunięć władz państwowych. Jako przełożonemu generalnemu zależy mu bardzo na wysyłaniu jak największej ilości księży na pracę duszpasterską za granicę. I z tej racji okazuje pozorną lojalność. Nie zawsze jednak udaje mu się stwarzać pozory lojalności. Taka opinia potwierdzona została na wizytacji przeprowadzonej w seminarium w Poznaniu. Czytamy w nim, że nie notuje się tam wrogich wystąpień pod adresem władzy ludowej, a nawet można usłyszeć coś pochlebnego. Ale, tu też cytat, wypowiedzi te mają w większości charakter obłudny i ich zadaniem jest stworzenie dla spraw seminarium przychylnej atmosfery kosztem deklaracji bez pokrycia. I dalej, nad postępowaniem władz seminarium ciąży niewątpliwie silna indywidualność zdecydowanie wrogo nastawionego do obecnej rzeczywistości przełożonego Generalnego Zgromadzenia księdza Posadzego, który sam z natury chytry i przebiegły narzuca takie postępowanie również podległym sobie seminarium. Taka opinia o postępowaniu ojca nie jest czymś nowym, ponieważ przewija się już od końca lat 50. Notatka informacyjna z kwietnia 59 roku przypomina, że generał Chrystusowców nadal mimo deklaracji o lojalnym zachowaniu wcale nie jest lojalny, a kieruje nim tylko pragnienie osiągnięcia celu, jakim jest realizacja charyzmatu. Jak zapisał funkcjonariusz SB, Posady sam mówi, że buja władzę jak może, byle tylko uzyskać zezwolenie na wyjazd. Potwierdzeniem powyższych opinii może być również sprawozdanie z wizytacji domu w Puszczykowie, przeprowadzone w listopadzie 1968 roku, kiedy już ojciec nie był generałem. Prowadzący rozmowę w swojej notatce zauważył, że kiedy Posady był generałem towarzystwa, to unikał tematów nieprzychylnej władzy w Polsce. Dziś, kiedy nie musi już zabiegać o załatwienie wielu spraw z władzami państwowymi, pozwala sobie na podnoszenie pewnych uwag pod adresem władzy państwowej. Lektury z stenogramy przeprowadzonych rozmów ukazują, że ksiądz Posady przyjął taktykę nie wchodzenia w konflikt z władzą. W każdej rozmowie wyrażał wdzięczność władzom PRL-u za okazywane zrozumienie i udzielenie pozwolenia na wyjazd. Spotkania były prowadzone w atmosferze grzecznej. Mimo to Wydział IV w Poznaniu po rozmowie stwierdził, iż nie widzi z nim, czyli z ojcem Posady, nie widzi w nim partnera, z którym można by realizować wszystkie sprawy. Podobna opinia o ojcu została wyrażona przez pracownika Wydziału do Spraw Wyznań w Szczecinie. Na spotkaniu z przedstawicielami władz z tego terenu ojciec został zaproszony w związku z działalnością chrystusowców na Pomorzu. W czasie rozmowy wskazano na chrystusowców jako na tych, którzy najczęściej popadają w konflikt z prawem. Najwięcej ich odpowiadało przed sądami, najwięcej było karanych przez kolegia i wydziały prezydiów powiatowych rad narodowych. Jednocześnie też najmniej chrystusowców załatwiało sprawy użytkowania budynków mieszkalnych i najmniej zaprowadziło księgi inwentarza. Najwięcej natomiast szkodliwych wystąpień publicznych mieli chrystusowcy, chodzi o takie polityczne wystąpienia. Sprawiają oni więcej kłopotu niż klerk świecki, jezuici, salezjanie, palatyni i inni zakonnicy razem wzięci. Główną przyczyną takiej postawy jest przełożony, czyli ksiądz Posady, który nie wpływa hamująco na poczynania najbardziej nawet zagorzałych fanatyków. Z relacji pracownika wydziału ksiądz Posady wysłuchał uwag, ale specjalnie nie reagował. W szczególności nie składał żadnych przyrzeczeń poprawienia tej sytuacji, czy nawet zwrócenia uwagi konkretnemu księdzu. Cały czas występował w roli obrońcy księży, stwierdzając przy tym otwarcie, że do jego obowiązków należy obrona członków zgromadzenia. W innej notatce było, że cynicznie bronił księdza Berlinga. Po odejściu z funkcji przełożonego generalnego zgromadzenia władze nie zaprzestały interesować się osobą ojca Posadzego. W dokumentach wytworzonych przez resort bezpieczeństwa znajdują się m.in. dokładne sprawozdanie z uroczystości złotego jubileuszu kapłaństwa, w którym według funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa brało udział wielu biskupów, około 120 księży i ponad 3000 wiernych świeckich. Podobne opisy dotyczą uroczystości pogrzebowych księdza Posadzego. I ostatnia uwaga, którą chciałam tutaj podać. Uchwałą Rady Państwa z 10 lipca 1974 roku ojciec Posady został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Fakt ten wzbudza wiele emocji i pytań, czym ojciec Posady zasłużył sobie na takie wybrzmienie. W uzasadnieniu wniosku przedstawionym przez Wydział do Spraw Wyznań w Poznaniu czytamy. Ksiądz Ignacy Posady jest założycielem Towarzystwa Chrystusowego i jego byłym długoletnim przełożonym generalnym. Pracował przez kilkanaście lat jako misjonarz w Brazylii i w Argentynie, w środowiskach polonijnych. Pełniąc funkcję przełożonego generalnego, układał poprawne stosunki z władzami państwowymi i oddziaływał na podległych mu księży w kierunku wyrobienia postaw patriotycznych i lojalnych. W oficjalnych wystąpieniach pozytywnie komentuje przeobrażenia społeczno-gospodarcze w PRL-u. Mobilizuje księży do angażowania się w akcje społeczne, mające na celu zwalczanie plag społecznych. Bierze udział w wyborach do Sejmu i Rad Narodowych i akceptuje program wyborczy. Treść powyższego uzasadnienia nie koresponduje z wcześniejszymi opiniami wydawanymi przez wspomniany urząd, a wręcz jest z nimi sprzeczne, jak mogliśmy zauważyć. Wnioskodawca nie postarał się nawet, aby zawarte w niej informacje były zgodne z prawem. Ojciec nie pracował nigdy kilkanaście lat jako misjonarz w Brazylii czy Argentynie. Jeszcze tylko dodam, że nazwisko tego człowieka, który podpisał ten wniosek, pojawiało się również pod informacjami bardzo negatywnymi na temat ojca Posadzego, jaki to ma wrogi stosunek i wychowuje księży wrogim nastawieniu do rzeczywistości. I chyba to samo nazwisko czytaliśmy w różnych artykułach, które były pisane na temat Towarzystwa Chrystusowego w poznańskiej prasie, jeśli dobrze pamiętam. Być może był to po prostu dalszy ciąg operacji, mającej na celu ukazanie osoby byłego generała jako człowieka współpracującego z władzami PRL-u, bo takie zabiegi w też ówczesny aparat rządzący stosował. I końcówka. Zapisy rozmów prowadzonych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa z ojcem Posadem dowodzą, że mimo silnych starań nie udało się pozyskać go do współpracy. Jeden z oficerów prowadzących rozmowy wyjaśnia to następująco. Posady chciałby w późniejszym czasie zostać patronem Chrystusowców. W tej sytuacji należało przyjąć, że na żadne bliższe kontakty z SB się nie zgodzi. Rozmowy z nami uznali jako konieczne w takiej sytuacji. Dopisek osoby przyjmującej i opiniującej raport brzmiał: a kto w ogóle miał takie złudzenie? Dziękuję.
Ojciec Ignacy jako świadek wierności Bogu, Kościołowi i misji zgromadzenia w tych bardzo trudnych, politycznych czasach, które się na szczęście dzięki Bogu skończyły. Nowe czasy, nowe wyzwania, nowe trudności. Dla nas, dla jego duchowych córek, synów, musimy się powiedzieć, jest to bardzo konkretna zachęta i wezwanie, abyśmy w tych nowych czasach, wobec tych nowych trudności byli zawsze wierni. Wierni Bogu, Kościołowi i misji naszych zgromadzeń zakonnych. Jeszcze raz bardzo serdecznie Matce Generalnej dziękuję i w imieniu organizatorów i na pewno w imieniu księdza superiora bardzo serdecznie zapraszam na następną część naszego sympozjum. Od tej refleksji naukowej przejdziemy teraz do kaplicy, aby odmówić wspólnie różaniec, o beatyfikację Sługi Bożego, rozważanie tego do poszczególnych tajemnic są oczywiście zaczerpnięte z nauczania, z konferencji ojca Ignacego. Po tym różańcu bardzo serdecznie się superior wszystkich zapraszam do naszego refraktarza na obiad. Uwaga praktyczna, proszę przygodnych współbraci o udostępnienie, aby siostry misjonarki wszystkie weszły do kaplicy, a potem jak już tam do tej małej kaplicy, tutaj na dole przy ojcu się cały czas się modlimy, więc niech siostry misjonarki na wszystkie wejdą, a my jak tam zostanie miejsce gdzieś tam na korytarzu, czy gdzieś tam na pewno też się zmieścimy. Zapraszam serdecznie. Thank you.